Drodzy w Chrystusie Panu, mili bracia, siostry, droga młodzieży, drogie dzieci, drodzy przyjaciele. Witam was słowami naszego Pana, pokój wam. Sprawia mi radość, że mogę tyle twarzy zobaczyć, że mogliśmy się w tym miejscu spotkać po to, aby wspólnie chwalić naszego wielkiego, dobrego Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najpierw złożę obowiązek z siebie. Pozostali członkowie ze zboru z Przychojca pozdrawiają wszystkich uczestników konwencji bardzo serdecznie, a również dla braterstwa mam pozdrowienia troszkę z dalsza od moich synów z Vancouver ze swoimi rodzinami. Prosili, aby was serdecznie pozdrowić. Drodzy braterstwo, czytając brat, który przeczytał tekst manny dzisiejszej, zauważyliśmy, iż naczelny werset podany przez apostoła świętego Pawła jest skierowany do dzieci Bożych. Jeśli Chrystus Pan nauczył nas się modlić słowami Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wymawiając te słowa, przyznajemy się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli tak, to te słowa skierowane są do nas. Apostoł w tych słowach mówi nam o cierpieniach związanych z naszą służbą, naszemu Bogu, z naszym synostwem, a również odzywa się do nas i mówi o trudnościach, jakie spotykać będziemy na drodze za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mówi również o wspaniałej nadziei, którą Chrystus Pan obiecał i na pewno obietnicy swojej dotrzyma i czeka nas wspaniała przyszłość, że będziemy razem z Nim uwielbieni. Słowa tego tekstu mówią o naszych cierpieniach w doczesnym życiu, a o wielkiej chwale, która czeka nas w przyszłości. Braterstwo, ja podzielę się z braterstwem rozważaniem na temat naszych doświadczeń, które na pewno wszyscy, każdy może na swój sposób, ale trudności, doświadczenia, różnego rodzaju kłopoty przechodzi w swoim życiu. Podstawą naszego rozważania będą słowa apostoła świętego Piotra, który na ten sam temat mówi, co je apostoł święty Paweł w liście do Rzymian. Święty Piotr apostoł w swoim pierwszym liście, w rozdziale 4, przeczytamy sobie wersety 12, 13 i 14. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Jeżeli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż On Duch chwały, a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony. Święty Piotr apostoł w tym 4 rozdziale swojego listu, jak również i w 1 rozdziale tego samego listu, mówi o cierpieniach, o trudnościach ponoszonych dla wiary Jezusowej. Rozumiemy, że Pismo Święte jest w większej części pisane mową symboliczną. Wyraz ogień, który użyty jest w wielu miejscach Pisma Świętego, w wielu wypadkach oznacza zniszczenie w śmierci, Na przykład w przypowieści, którą Pan Jezus wypowiedział o owcach i kozłach, tam wspomniany ogień, który jest przeznaczony dla tych, którzy będą po lewicy, oznacza wieczne odcięcie od obliczności pańskiej. Oznacza wieczne zatracenie w śmierci. Tutaj wspomniany ogień przez apostoła świętego Piotra oznacza cierpienia, oznacza trudności, oznacza doświadczenia tych, którzy poszli w ślady Jezusa i są Mu wiernymi. Przy wielkiej powadze tego przedmiotu nie zapomnijmy, braterstwo, o wielkiej serdeczności, z którą apostoł święty Piotr zwraca się do nas. O tej wielkiej serdeczności, która bije z tego przemówienia. Apostoł, rozpoczynając ten przedmiot doświadczeń, w tym rozdziale zaczyna od słowa najmilsi. Najmilsi, czyli bardzo bliscy mojemu sercu. Niech was to nie dziwi, bo to jest korzystne dla was. Apostoł mówi, gdyż on duch chwały odpoczywa na was, czyli innymi słowami, ten Duch Święty, Duch Boży prowadzi was do chwały. To jego umiłowani bracia, do których tutaj święty Piotr się zwraca, do których się odnosi, powinni to wiedzieć, powinni to odczuć, że on ich bardzo miłuje. Że on ich miłuje taką nieobłudną, szczerą miłością, jaką wyznał trzykrotnie zmartwychwstałemu Chrystusowi, kiedy po swoim zmartwychwstaniu wspólnie spotkali się i rozmawiali. Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Panie, Ty mnie znasz dogłębnie. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. To, że uczniowie Pana znajdują się w ogniu doświadczeń, że przeżywają smutki, to On spieszy, aby okazać swoje współczucie, aby okazać swoją miłość i odzywa się najmilsi. Nie dziwujcie się temu. Droga do chwały prowadzi przez cierpienia i przez trudności. Droga do chwały prowadzi przez śmierć. Dlatego ta droga za Jezusem jest nazwana wąską drogą. Wiara uczniów pańskich, wszystkich, którzy przez wytrwałość mają okazać się wiernymi, dla tych doświadczenia nie powinny być czymś zaskakującym. Nie powinny być niczym dziwnym, ponieważ te doświadczenia służą naszemu dobru. Braterstwo, powstaje takie pytanie. Komu potrzebne są nasze doświadczenia? Komu one mają służyć? Czy nasze doświadczenia są potrzebne naszemu Bogu? Żeby Bóg się przekonał o naszej wierności w stosunku do Niego? Ja myślę, że nie. Bóg, w którego my wierzymy, jest Bogiem wszystko wiedzącym. To znaczy, że nasz Bóg wie na początku to, co będzie końcem naszego przeżycia. Bóg nasz, będąc wszystko wiedzącym, On wynik naszych doświadczeń zna wcześniej. Te doświadczenia są nam potrzebne. Znajdując się sami w trudnościach, Uczymy się rozumieć, uczymy się współczuć tym, którzy są w podobnych trudnościach. Takie świadectwo mamy o doświadczeniach naszego Pana. Święty Paweł, apostoł w liście do Żydów, w rozdziale 2, w wersecie 18, mówiąc o naszym Panu Jezusie Chrystusie, napisał takie słowa: albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Nasze doświadczenia potrzebne są też, aby udowodnić naszą wierność i pokazać ją innym istotom, które patrzą na nas. Apostoł Święty Piotr w tym pierwszym swoim liście, w rozdziale 1 a 12 wersecie, informuje nas, że na te rzeczy, które my przechodzimy, to pragną patrzeć aniołowie Boży. Święty Paweł apostoł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 4, w wersecie 9, mówiąc o tej sprawie, powiada, że staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. A więc jesteśmy obserwowani nie tylko przez ludzi, ale też przez istoty anielskie. Każdy członek Kościoła Chrystusowego jest doświadczany. Każdy członek, wstępując w ciała Chrystusowego, wstępując na wąską drogę, czyni to z tą świadomością, że będzie doświadczany, gdyż Chrystus Pan nie obiecał kwiecistej drogi dla tych, którzy pójdą w Jego ślady. Jeśli więc, drogi bracie, jeśli więc, droga siostro, znajdujesz się w trudnościach i doświadczeniach, w nich pokaż swoją wiarę. Udowodnij swoją wiarę. Udowodnij swoją wierność. Pokaż moc Twojego charakteru. Pokaż przyczynę prawdy i sprawiedliwości, które zakorzeniły się w Twoim sercu. Często ludzie skłonni są do wydawania sądu o drugich. Często słyszeć można czyjeś zdanie, jeżeli ktoś widzi, że drugi przechodzi doświadczenia, to często słyszy się takie zdanie: a Pan Bóg go pokarał, albo dosięgła go ręka sprawiedliwości. Terstwo, jak mylnym i często niesprawiedliwym może być sąd ludzki. Jak mylnym i niesprawiedliwym może być taki osąd, można to zobaczyć na przykładzie zdarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich w rozdziale 28. Na Morzu Adriatyckim płynął okręt, mając na swoim pokładzie 276 osób. Wśród tej liczby znajdował się mąż Boży, święty Paweł apostoł. On to przez anioła został poinformowany, że dzięki niemu nikt z załogi nie straci życia. W czasie trwającego sztormu, w czasie ogromnej burzy, która wówczas zaistniała na tym morzu. Okręt się rozbił. Załoga i pasażerowie, wszyscy na deskach, na częściach okrętu, albo wpław dostali się na brzeg wyspy Melita. Mieszkańcy tej wyspy, widząc rozbitków na swoim terenie, okazali się dobrymi ludźmi, gościnnymi ludźmi. Rozpalono ognisko, aby się mogli ogrzać. Apostoł święty Paweł kładł na ogień przez siebie nazbierany chrust, a wtedy coś się stało. Co się wtedy stało? Żmija przyczepiła się do jego ręki. Okazało się, że w tym chruście była żmija, która gdy poczuła gorąco, wyskoczyła i jest napisane, przypięła się do ręki apostoła świętego Pawła. Mieszkańcy wyspy, jak to zobaczyli, zaraz wydali swój osąd. Jaki był osąd tych ludzi? Przeczytajmy w rozdziale 28, a w wersecie 4. A gdy on, lud gruby, ujrzał onę gadzinę wiszącą u ręki jego, mówili jedni do drugich, pewnie ten człowiek jest mężobójcą, bo choć z morza uszedł, przecie mu pomsta żywym być nie dopuściła. Proszę braterstwa, mieszkańcy spodziewali się innej rzeczy. Czego się spodziewali mieszkańcy? Kiedy apostoł otrząsnął żmiję do ognia, oczekiwali wszyscy, że coś się stanie. Werset 6 mówi tak. A oni czekali, żeby opuchł, albo nagle upatrzy umarł. Ale gdy tego długo czekali i widzieli, iż mu się nic złego nie stało, odmieniwszy się, mówili, że jest Bogiem. Spodziewali się, że on umrze. A kiedy ich oczekiwanie się nie spełniło, znowu nastąpił osąd. I znowu osąd nieprawdziwy. Proszę braterstwa, zwykle, przeważnie tak bywa, że wypowiedzenie takiego osądu o kimś, że spotkała cię kara Boża, wypływa nie od przyjaciół, ale od czyichś wrogów. Ponieważ przyjaciel powie inaczej. Przyjaciel powie, że Bóg ciebie doświadcza, albo spotkało cię nieszczęście, ale wróg powie inaczej. Proszę braterstwa, jak komentarz dzisiejszej manny mówił nam, że niektórzy uważają, że wiara powinna być środkiem do uwolnienia ich od trudności, od różnych chorób, cierpień, doświadczeń. Ale komentarz manny mówi, że tak nie jest. Wiara nie jest tym środkiem, która nas może uchronić od doświadczeń, od trudności. Wiara to nie jest coś takiego, co można zastosować przeciw temu albo owemu. Żywa wiara to nasze życie w Chrystusie. To królestwo wiary, które jest przeciwstawne światu widzialnych rzeczy. Siła wiary ma się objawić w doświadczeniach. Siła wiary ma się objawić w ogniu trudności, w nędzy i w smutku. W takich doświadczeniach staje się widoczne, czy nasza wiara jest prawdziwa, czy nasza wiara jest żywa, czy nasza wiara jest mocna. Albo inaczej mówiąc, nasze życie w Chrystusie, siła naszej wiary, stałości, naszego zaufania do Boga i Ojca naszego może być udowodnioną, gdy znajdujemy się w trudnościach. Chcielibyśmy, braterstwo, zobaczyć to na pewnym przykładzie podanym w Piśmie Świętym. Trzech młodych mężczyzn czczą jedynego prawdziwego Boga. Imię jednego jest Ananiasz, imię drugiego jest Misael, imię trzeciego Azaryjasz. ci młodzi ludzie, uprowadzeni jako niewolnicy ze swojej ojczyzny, uprowadzeni z ojczystego kraju Izraela do władczej Babilonii. Otrzymali tam nawet dosyć wysokie stanowiska. Otrzymali pracę, otrzymali nawet nowe babilońskie imiona w Sadrach, Mesach i Abednego. Chociaż znajdują się w Babilonii, jednak sercem są w Jerozolimie. Tak jak proroka Daniela, tak też i ich serca napełnione są smutkiem. Smucą się, martwią się o los tego Bożego miasta. Tak jak prorok Daniel, tak i oni również tęsknią za tym, aby Bóg objawił swoją moc, aby Bóg udzielił swojemu ludowi wolności. Pragną, tęsknią za tym. Ci trzej mężowie wydają świadectwo swojej wiary. Obstają za tym, co jest Bożego. W ich sercach żyje miasto Jerozolima. A razem z nim żyje to wszystko, co jest w tym mieście. Żyje to wszystko, czego by Bóg pragnął posiadać w Jerozolimie. Naród uwolniony od tego świata, naród w społeczności z Panem chwały, naród napełniony Duchem Świętym, naród oczekujący z utęsknieniem swojego Pana, Mesjasza Chrystusa. Naród połączony w jednym życiu ku chwale Najwyższego Boga, naród żyjący w jednej miłości. Nie mówię, braterstwo, że ci trzej mężowie akurat tymi słowami wypowiedzieli swoje myśli w stosunku do Jerozolimy, ale takie jest znaczenie tych słów dla nas i tutaj leży ta głęboka myśl tego świadectwa dla nas, żyjących w pośrodku tego świata, żyjących w pośrodku Babilonu. Widzimy, braterstwo, jak dziś Babilon się wścieka przeciwko temu świadectwu. Diabeł nie jest pewny. Nie jest pewny, dopóki żyje jeden z tych, którzy wysoko trzymają sztandar prawdy. Tak jak Daniel, tak i ci trzej mężowie są przedmiotem jego gniewu. Ci trzej mężowie są przedmiotem jego nienawiści. Chciałby ich zniszczyć. Gotowy jest nawet na wielki wysiłek. Rozpoczyna wielki ruch. Zniszczenie tego świadectwa, które Bóg w tych trzech mężach posiada, ma przypaść na dzień, w którym wszystkie narody Babilonu będą hołd oddawać duchowi tego świata. Dla tego celu wystawia wspaniały, wysoki, wielki, złoty posąg. Olbrzymie zespoły zostały sprowadzone. Czy wobec tej państwowej religii króla państwa uniwersalnego Nabuchadonozora nie jest wiara tych trzech mężów nieznośnym wyzwaniem? Czy to nie jest śmiałość, która powinna być ukarana śmiercią? Nieprzyjaciel ma jeszcze inne powody. On zna decyzję tych trzech mężów. Wie również o sile ich wiary. Trzeba ich zastraszyć. Chce uczynić ich chwiejnymi. Próbuje ich serca próbuje ich wiarę zachwiać na widok olbrzymiej siły, jakiej on może użyć przeciwko nim. Sadrach, Mesach i Abednego zostają jednak nieporuszeni. Wierność swojemu Bogu znaczy dla nich więcej niż zachowanie swojego życia. To dla nich stawka większa niż życie. Czytamy w proroctwie Daniela w rozdziale 3 o decyzji tych mężów. O decyzji, jaką podjęli. Przeczytajmy w rozdziale 3 wersety 16, 17 i 18. Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego i rzekli do króla: o Nabuchadonozorze, my się nie frasujemy o to, co byśmy mieli odpowiedzieć. Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalili, który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego i z ręki Twojej, o królu, wyrwie nas. Lubo nie wyrwie, niech Ci będzie wiadomo, o królu, że bogów Twoich chwalić i obrazowi złotemu, który stawił, kłaniać się nie będziemy. Oto decyzja tych trzech odważnych, sławnych mężów. Jest to mowa ich wiary. To jest wierność. To jest ich wierność gotowa aż na śmierć. Król Nabuchadonozor wpada we wściekłość. Rozkazuje najmocniejszym ze swojego wojska, najmocniejszym mężom, aby związać tych trzech śmiałków. Piec zostaje 7 razy silniej napalony. Niedługo nieprzyjaciel zniszczy to ich świadectwo wiary. To już był dla nich koniec. Jednak staje się inaczej. Mężowie, którzy wrzucają ich do pieca, zostają od żaru ognia sami spaleni. Lecz ci trzej zostają nienaruszeni. Dla nich ta siła ognia zdziałała to, że tylko zostały spalone powrozy, którymi byli powiązani. Oni swobodnie przechodzą się w pośród pieca. Braterstwo, weźmy to sobie do naszego serca. Wyciągnijmy z tej historii naukę dla siebie. Gorącość ucisków ma służyć temu, by nas uczynić wolnymi. Ta gorącość jest na nas dopuszczona, by strawić wszystkie powrozy, którymi ludzie chcą ograniczyć to świadectwo. Wszystko, co jest ziemskie, wszystko, co jest zewnętrzne, co jest tradycyjne, to wszystko się musi spalić w ogniu ucisków, abyśmy się stali prawdziwie wolnymi w prawdzie. Nabuchadonozor widzi coś nieoczekiwanego. Pyta się tych swoich przybocznych obserwatorów: czy myśmy do ognia nie wrzucili trzech? Tak jest, potwierdzają świadkowie. Trzech było wrzucone do ognia. Jak to się stało, że ja widzę czterech? A ten czwarty jest podobny synowi bogów. Nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do swoich świadków. Nigdy nie byli ci trzej w tak błogiej społeczności, jak pośród tego gorąca w palącym się piecu. Na pewno oni w późniejszym swoim życiu, często w swoich myślach i w swoich rozmowach wracali do tego dnia walki, gdy dla świadectwa Bożego okazali gotowość oddania swojego życia. Na pewno wiele razy wracali do tych chwil, kiedy to Pan stanął obok nich. Jakże to cudowne są chwile, chociaż w otoczeniu śmierci. Święty Paweł apostoł, pisząc list do Żydów, w 11 rozdziale tego listu, przywodząc na pamięć wielkich bohaterów Starego Testamentu, wielkich bohaterów wiary, pisze też takie zdanie. Zagaszali moc ognia. To nie oni to uczynili. Zrobił to nasz Pan. Tak jak podczas burzy i pięczących się wałów w opisach nowotestamentowych, wałów morskich był mocen ochronić swoich uczni, był mocen uspokoić morze, tak i tutaj wstąpił do palącego się ognia i sprawił, że nie zaszkodził im żar ognia, nie zaszkodził żar jego wiernym świadkom. Zwróćmy naszą uwagę na lekcję, jaką możemy mieć dla siebie z tego wspaniałego wydarzenia. Myślę, bratarstwo, że jest to dosyć wyraźne. Myślę, że każdy rozumie, jaka jest lekcja w tym zawarta dla nas. Rozumiemy, co miał apostoł święty Piotr na myśli, kiedy spoglądając na gorącość doświadczeń, powiada, gdyż on duch chwały odpoczywa na was. On odpoczywa na nas podczas gorącości doświadczeń. Nigdy nie ma większej, bliższej społeczności z Nim, jak wtedy, kiedy my zachowujemy naszą wierność. Kiedy zachowujemy Mu wierność aż do śmierci. Wtedy jakoś inaczej, rozmawiamy z naszym Panem. Wtedy jakoś inaczej modlimy się do Niego bardziej czule i bardziej serdecznie. Gdy ciało świętego Szczepana pod ciężarem kamieni załamuje się, widzi on wówczas niebo otwarte. Widzi Syna Człowieczego po prawicy Bożej siedzącego. Dlatego, że sprawa tak się ma, to apostoł święty Piotr pisze: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi, który służy doświadczeniu waszemu. Jakoby co obcego na was przychodziło, ale radujcie się z tego. Umiłowani braterstwo, te słowa są dla nas napisane. Te słowa są dla was i te słowa są dla mnie. Jest to Słowo Boże na czas, w którym jesteśmy. Jest to Słowo Boże na czas, w którym żyjemy. Żyjemy w pozaobrazowym Babilonie. Naokoło nas widać blask pobożności, a równocześnie widać zapieranie się tej pobożności, zapieranie się siły tej pobożności. Wkoło nas jest Jego życie, lecz nasz wzrok jest zwrócony na niebieski Syjon, My tego miasta oczekujemy. Dlatego jesteśmy w nienawiści u świata. To może niepokoić tych, którzy są cieleśnie usposobieni. Może niepokoić tych, którzy dla prawdy od świata nie odłączyli się. Dlatego doświadczenia nie powinny być dla nas czymś dziwnym. One są dla nas potrzebne. One są dla nas konieczne. Nasza wiara musi być doświadczona. Siła naszego życia musi być jawna. Wszystkie uciski, które dla Pana przechodzimy, czynią nas wolniejszymi. Podczas doświadczeń i smutków przychodzi zawsze Pan. Nasza wiara musi być doświadczona. Pan odsłania coraz to więcej tajemnicę prawdy. Wtedy zbliżamy się do Niego, uczymy się Go poznać, uczymy się Go bardziej rozumieć. Wierność bywa wynagrodzona. Proroctwo Daniela informuje nas, że król Nabuchadonozor wielce wywyższył tych trzech mężów. Wywyższył ich w krainie babilońskiej. Braterstwo, to jest to, co nas czeka. Jeśli tylko okażemy się wiernymi, chwała i wywyższenie czeka nas. Święty Paweł Apostoł mówi do nas, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też i z Nim byli uwielbieni. Chodzi tutaj o chwalebne życie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chodzi tutaj o wspaniałe życie w niebieskim Bożym Królestwie. I im więcej cierpień tutaj, tym większa chwała tam. Pamiętajmy, drodzy w Chrystusie, o tych rzeczach w całym naszym życiu. Apostoł Święty Paweł, który przeszedł w swoim życiu pełną i poczęsioną miarę ucisków, pełną i poczęsioną miarę cierpień, który odczuł gorącość tego siedemkroć napalonego pieca, jednak tak on napisał. List do Rzymian 8, werset 18. Cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne onej chwały, która ma się objawić w nas. Jest to dobra podstawa, podstawa pobożnego życia. Kto ją przechodził, kto ją zdobył, przechodzi jedno uwolnienie za drugim. Ten żyje w coraz ściślejszej społeczności z Panem i wygląda za tym dniem, w którym Pan udzieli korony żywota. Błogosławieni są wszyscy, którzy ufają prawdziwemu Bogu. Oby każdy z nas, będących tutaj, oby każdy z nas był jednym z tych prawdziwie ufających Bogu, czego daj nam Boże. Amen.